Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Ufam, moi kochani, że ten rok, który się rozpoczął, jest już piękny dla was i będzie jeszcze piękniejszy. I tego wam z całego serca życzę, aby właśnie tak było. Aby to był Boży rok i aby w tym nowym roku każdy z nas stawał się do Jezusa Chrystusa coraz bardziej podobnym. Moi kochani, piękną Ewangelię, bardzo taką bogatą w treść, tą liturgię słowa dzisiaj Kościół nam daje. Ja się dzisiaj spróbuję skoncentrować poniekąd na samej Ewangelii. Mianowicie, moi kochani, w tej Ewangelii na pewno zastanawiające jest to, co takiego Jezus wiedział o Natanaelu. Bo gdzieś słyszymy tutaj w tym słowie, że Jezus mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Za chwilę Natanael mówi: skąd mnie znasz? I słyszy odpowiedź: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. I w tym momencie Natanael mówi do Jezusa: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Więc pytanie, które może się rodzić, no właśnie, co takiego musiał wiedzieć Jezus o Natanaelu, że to go doprowadziło do takiego wyznania? Ale na tym nie będziemy się dzisiaj koncentrować. Nie będziemy detektywami, którzy będą szukać odpowiedzi na to pytanie. Bardziej, moi kochani, chciałbym się skoncentrować na tym, co było wcześniej i co jest później. A mianowicie na powołaniu Filipa, na przeprowadzeniu przez Filipa Natanaela, na wyznaniu: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, i na słowach Jezusa: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, ujrzysz jeszcze więcej Moi kochani, pytanie, które na początku stawiam sobie i Tobie. Co takiego zrobić, aby nasze życie było takim wyznawaniem? Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. I chciałbym, aby to dzisiejsze nasze spotkanie tutaj, w tym naszym domu, doprowadziło nas do tego, że każdy z nas od serca właśnie wyzna tak wiarę Jezusowi Chrystusowi. Że Ty, Rabbi, obecny tutaj w Najświętszym Sakramencie, jesteś Panem i Zbawicielem. Jesteś Królem całego mojego życia. A Jezus w tym momencie daje Ci obietnicę. Katarzyno, Marku, Marcinie, Jolu. Zobaczysz jeszcze więcej. Wyznając mnie jako Pana i Zbawiciela, obiecuję Ci, że zobaczysz jeszcze więcej. Więc odpowiedz sobie teraz w sercu na pytanie, czy wierzysz w to, że możesz zobaczyć o wiele więcej? Zadaj sobie teraz to pytanie. Czy ty w to wierzysz, że możesz zobaczyć o wiele więcej? I drugie pytanie. Czy jesteś gotowy, aby zrobić ten krok wiary? Pójść jeszcze dalej. Myślę, że gdzieś w każdym z nas jest takie pragnienie doświadczenia pewnej cudowności. Tych, tak byśmy powiedzieli w cudzysłowie, tych fajerwerków bożych. Może jeden z nas by tak chciał namacalnie zobaczyć właśnie, żeby Jezus Chrystus tu stanął i powiedział: pójdź do mnie, błogosławię Ci. Tak konkretnie, tak jak to robił 2000 lat temu. Ale przecież skoro wyznajemy, że On jest żywy i obecny w Eucharystii, to tak naprawdę to nam wystarczy. I nie potrzeba nam żadnych specjalnych fajerwerków duchowych. Popatrzmy, moi kochani, w tej dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka Filipa. Za chwilę czytamy taką informację, że Filip pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra, a później spotkał Natanaela. Cztery imiona tutaj padają w tej jednej krótkiej dzisiejszej Ewangelii. Na początek może taka historia. Pewnego razu pewien ksiądz przed mszą świętą, wychodząc z konfesjonału, szedł między ławkami i patrzy, stoi sobie mały chłopiec i mówi tak: chłopczyku, jak tobie na imię? A chłopczyk mówi: Bartuś. Więc ksiądz tak patrzy na Bartusia i mówi: niech nam żyje i dorasta mały Bartuś, chluba miasta. I robi krok do przodu, a tam starszy mężczyzna go zaczyna ciągnąć za kurtkę i mówi: a ja mam na imię Zdzisław. I ksiądz się zaczerwienił, bo to imię mu się z niczym nie rymowało i wierszyka nie wymyślił. Dzisiaj mamy w Ewangelii cztery imiona. Ale to, co chcę wam powiedzieć, i myślę, że już nie jeden z was wie, bo to często też powtarzam, ale jednocześnie chcę wam przypomnieć, że Pan Bóg zna każdego z nas po imieniu. Nie jesteśmy masą. Pomimo tego, że jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy tutaj zbiorem ludzi, pomimo tego, że jesteśmy wspólnotą Kościoła. Jesteśmy Kościołem, w którym każdy z nas tutaj jest kimś ważnym dla Pana Boga. Kościołem, który będzie Kościołem z wyłomem, jeżeli kogokolwiek tutaj zabraknie. Jezus zna cię po imieniu, ale jednocześnie też chce dać tobie o wiele więcej. Chce ci pokazać o wiele więcej. Bo może mówisz: Jezu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Może mówisz: Jezu, ty jesteś Królem, ty jesteś Panem. Może mówisz: jesteś, Jezu, moim Zbawicielem. Ale może to są tylko słowa. Chcesz zobaczyć więcej? A jeżeli chcesz zobaczyć więcej, to czego tobie potrzeba? Bliskości Jezusa Chrystusa. I o tym nam mówi ta Ewangelia. W jaki sposób? Eucharystia i adoracja. Jeżeli chcesz widzieć więcej, to trzeba postawić w życiu na Eucharystię, adorację. I u progu właśnie tego nowego roku kalendarzowego, jako może takie postanowienie, chciałbym każdego z was do tego zaprosić, aby tak przewartościować swoje życie, żeby budować na Jezusie Chrystusie w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. Jak często jest tak, że ktoś powie: nie mam czasu, bo w pracy tak i tak, bo w rodzinie tak i tak, bo muszę zrobić to i to, bo ja muszę to zrobić. Ale w tym momencie może nie bezpośrednio, ale pośrednio co takiego mówimy? Że ty w takim razie, Panie Boże, nie jesteś w stanie mi pomóc. Nie jesteś wszechmocny. Nie potrafisz. Ja jestem nad tobą, bo ja muszę to zrobić. Może to być bardziej świadomie, może to być mniej świadomie. Ale to, co tak bardzo bym chciał zaakcentować, co tak mi leży na sercu, to to, żeby pokazać wam dzisiaj, że Eucharystia nie jest przeszkodą, ale jest wartością. Że Eucharystia nie zabierze czasu, ale sprawi, że z Panem Bogiem, z wszelkimi trudnościami, każdy z nas będzie sobie mógł łatwiej poradzić. Bo oddajemy to Bogu. I życzę tego, żeby to nasze spotkanie dzisiejsze, ale też ta każda nasza codzienność była budowana właśnie na takim oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Może nie z początku codziennie, bo czasem można się bardzo łatwo spalić i odpaść, ale małymi kroczkami. Przez jakiś czas, jeden dzień w tygodniu, później dwa dni w tygodniu. Tak, żeby odkryć sens, piękno, wartość i siłę w Eucharystii. Na to, moi kochani, mocno chcę zwrócić uwagę, że nie będzie dojrzewania w Jezusie Chrystusie. Nie będzie autentyzmu wiary, która daje radość. Nie będzie wysłuchanych modlitw. Jeżeli w życiu w centrum nie będzie Jezus Chrystus w Eucharystii. W Eucharystii jest obecny żywy Bóg. I dlatego też ważne jest to, żeby każdy z nas jako chrześcijanin uczył się to doceniać. Naucz się właśnie znaleźć troszkę czasu tak, aby spędzić czas na Eucharystii, czy też przed Najświętszym Sakramentem poklęczyć. A z czasem zobaczysz, że potrafisz o wiele więcej. Że to, co robisz, robisz co prawda swoimi siłami, ale nie swoim ego, ale z Bogiem. Przypomina mi się do mojej Kani taka historia, którą czytałem kiedyś na temat Matki Teresy. Przyleciała kiedyś do Watykanu, odwiedziła jeden z domów sióstr Miłosierdzia. Tam w tym domu siostry przygotowały posiłki dla ubogich. Okazało się, że w ten dzień, kiedy Matka Teresa przyleciała do nich, spichlerz był pusty. Siostry wiedziały o tym, że za kilkadziesiąt minut, za parę godzin będą przychodzić bezdomni po to, aby otrzymać jedzenie. I przełożona domu wezwała wszystkie siostry i powiedziała: każda jedna, ja i Matka Teresa także, idziemy do centrum Rzymu żebrać, żeby za te pieniądze kupić coś do jedzenia. A Matka Teresa wtedy powiedziała: nie, nie tak zrobimy. Wszystkie razem idziemy przed Najświętszy Sakrament i modlimy się. Prosimy Jezusa o cud. Skoro rozmnożył chleb na pustyni, to jednocześnie też uczyni cudy dla nas. A my z wiarą będziemy się modlić. I poszły wszystkie siostry przed Najświętszy Sakrament, modliły się, a tylko słyszały, że przed domem zaczynają się zbierać bezdomni. Z każdą minutą coraz głośniej. W pewnym momencie było czuć, słychać, jak uderzają garnkami o podłogę. Przełożona się wystraszyła i zaczęła wypuszczać siostry na miasto, żeby żebrać. Matka Teresa złapała tą przełożoną i powiedziała: nie. Żadna siostra nie wyjdzie żebrać. Klęczymy i modlimy się. I do przełożonej mówi: a ty klęczysz obok mnie i razem ze mną modlisz się o cud. Mamy się tylko modlić. A na zewnątrz coraz gorzej. I w momencie, kiedy sytuacja była już tragiczna, nagle odezwał się telefon. Przełożona pobiegła odebrać, a w słuchawce słyszy: dzwonimy z lotniska Fiumicino. Odwołano dwa loty czarterowe i jest przygotowanych 600 ciepłych posiłków. Czy chcielibyście je przyjąć? I przełożonej ugięły się nogi. Podeszła do Matki Teresy i powiedziała: możesz skończyć się modlić. Twoja modlitwa została wysłuchana. A Matka Teresa powiedziała: nie. Modlimy się dalej, bo teraz będziemy dziękować. Moi kochani, takich historii jest bardzo dużo. To nie przydarza się tylko, byśmy powiedzieli, jakimś specjalnym świętym. Takie sytuacje się dzieją codziennie w Kościele dla tego, który wierzy. I można to zrobić z Bogiem. Często jest tak. I popatrzcie gdzieś tam na swoją relację z Panem Bogiem. Czasem nie jest tak, że przychodzą myśli: Pan Bóg mnie nie wysłuchuje? Albo już pozamiatane, nic z tego? Ale jeżeli będziemy wierni Ewangelii, jeżeli będziemy wierni Eucharystii, to Kościół będzie żywy. I do takiego Kościoła świadectwem życia będziemy przyciągać innych. Żywego Kościoła. Ojciec Pio miał taki epizod w swoim życiu, że pewnego razu przyjechał do niego kardynał, aby zbadać autentyczność jego stygmatów. Dostał zakaz sprawowania Eucharystii, zakaz spowiadania. I w cztery oczy ten kardynał ojcu Pio powiedział: słuchaj, Kościół nie potrzebuje takich jak ty. A ojciec Pio z pokorą odpowiedział kardynałowi: ale ja potrzebuję takiego Kościoła. Każdy z nas, moi kochani, potrzebuje żywego Kościoła. Ale żywy będzie wtedy, kiedy będziemy budować na autentyzmie naszej wiary. Wierny będzie ten, kto będzie zakorzeniony w Eucharystii. A jak klękasz na przeistoczeniu przed Najświętszym Sakramentem, kiedy padają słowa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to wiesz, że Jezus wysłuchuje twojej modlitwy. Rabbi, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Właśnie, moi kochani, co zrobić, aby to nie było tylko słowa? Abyśmy tak czasem nie powtarzali bezmyślnie: Jezu, ty jesteś Królem mojego życia. Jezu, ty jesteś Panem całego mojego życia. Ale żeby te słowa czyniły nas lepszych i bardziej chrystusowych. Może warto to porównać znowu do Matki Teresy. To była nazywana ołówkiem w ręku Boga. Pięć cech, które posiada ołówek, a jednocześnie które powinien posiadać ten, który chce wzrastać w Jezusie Chrystusie. Pierwsza cecha. Nieraz gapimy się na siebie. Patrzymy, ten jest taki, ta jest taka. Ten robi to, ta robi tamto. A w ołówku co jest najważniejsze? Grafit. Nie korpus. Czyli pierwsza podpowiedź. Troszczyć się o wnętrze. Nie bądź osobą, która oskarża, która ocenia, daleko od tego, ale dbaj o serce, o swoje serce. Druga cecha. Od nas zależy, komu będziemy posługiwać. Albo Panu Bogu, albo złemu. Ty decydujesz. Wyobraź sobie chleb, którego nikt nie je, nóż, którym nikt nie kroi, ołówek, który jest tylko w piórniku, albo człowieka, który jest tylko egoistą i nie ma go dla innych. Druga cecha. Pozwól używać się Bogu. Daj się Bogu prowadzić. Trzecia cecha. Ołówek się kurczy. Zużywa, tępi się. Muszę się dostosować do temperówki. To może być kierownictwo duchowe, 10 przykazań. One temperują i to dosyć mocno, ale też i uczą wolności. A może we wspólnocie też posłuszeństwo pasterzowi. To też bardzo mocno temperuje. A z tym prówką trzeba się zaprzyjaźnić. Czwarta cecha. Jeżeli Panu Bogu pozwolimy się zużywać, to mimo wszystko możemy popełnić błąd. Nie myśl nigdy, że jeżeli prowadzisz życie, mocne życie Eucharystią, jesteś we wspólnocie, modlisz się dziennie, że w takim razie twoje życie będzie bezbłędne. Takie nie będzie. Każdy z nas może popełnić błąd. Dlatego też każdy ołówek musi się zaprzyjaźnić z gumką myszką. Mówiąc krótko, nie da się dobrze żyć bez sakramentu pokuty. I ostatnia cecha. Jeżeli zużyje się ołówek, to pozostanie po nim ślad. Od nas zależy, jaki ślad zostanie po nas. Żyj tak, aby ktoś kiedyś ciebie wspominał. I zapamiętaj sobie, głupotę łatwo się zapomina. Cnotę przekazuje się pokoleniom. To nam pokazuje, moi drodzy, co jest nam potrzebne do walki z grzechem. Do tego, aby słowo Jezu, Ty jesteś Królem Izraela, Ty jesteś Synem Bożym, aby to zamieniać w czyn. Natomiast jeżeli chodzi o tak może tak, takie krótkie odniesienie w bok, daruj sobie branie się z pokusami za bary, bo przegrasz. Najpierw w sakramencie pokuty, w Eucharystii nabieraj siły, a siłę nabieraj poprzez tęsknotę za Jezusem. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Możemy powiedzieć, nawet bez słów, te słowa wypowiadamy, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej. Natomiast w sposób niezasłużony Pan Bóg Tobie daje dziennie 24 godziny na dobę. W sposób niezasłużony każdy z nas dostaje od Pana Boga 24 godziny na dobę. I może gdzieś woła: daj mi chociaż 10 minut z tych 24 godzin. Daj mi chociaż 10 minut. Bo może często jest właśnie, nie mam czasu. Bo to muszę zrobić, tu muszę iść. To jest ważniejsze. Jeżeli tak jest, że mówisz, że nie masz czasu, to wróć do domu i popatrz w lustro. A w tym lustrze popatrz sobie głęboko w oczy i powiedz: Boże, nie mam dla Ciebie czasu. Nawet 10 minut. A samą modlitwę Ojcze Nasz w spokoju można odmówić 25 sekund. Ale zapamiętaj ten wzrok. Bo wcześniej czy później będziesz musiał podjąć jakiś biznes w pracy, zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi, obejrzeć telewizor, posiedzieć przed internetem i tak dalej, i tak dalej. Niech te oczy Ci się przypomną, kiedy powiedziałeś: Boże, nie mam dla Ciebie nawet 10 minut. Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy. Daj tyle, ile możesz. Kiedy Jezus czynił cuda, szły za Nim tłumy. Kiedy nauczał, szły za Nim tłumy. Ale kiedy był w Wieczerniku, tych tłumów już nie było. Kiedy sprawował pierwszą Eucharystię, tych tłumów nie było. A tak naprawdę od tego momentu, mimo że oni zwątpili i uciekli później, to później zobaczyli o wiele więcej. Dlatego zapraszam do tego, aby w swoim sercu wyznać Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale też mieć odwagę do tego, żeby zrobić krok do przodu i uczyć się pięknej, autentycznej i dynamicznej wiary. Amen.